pokój, braterstwo. Także chciałbym przesłać pozdrowienia osobiste od mojej żony Oli oraz od teściów od braterstwa Zajdów. Prosili, żeby braterstwa wszystkich serdecznie pozdrowić, co też czynię. Dziękuję. Drogo umiłowani Panu, pragnę z Wami się dzisiaj podzielić lekcjami i naukami wypływającymi z Księgi Kaznodziei Salomona. Dla tych braterstwa, którzy słyszeli wykład mój o tym samym temacie w Krakowie, powiem, że tylko część będzie powtórką, ponieważ pierwszy raz, muszę się przyznać, zdarzyło mi się w ten sposób, że aż tak zachwyciłem się którąś z ksiąg biblijnych, że kilkakrotnie, o ile nie kilkanaście razy w przeciągu ostatnich kilkunastu tygodni, miesięcy, kilku miesięcy czytałem tą księgę, za każdym razem robiąc notatki, za każdym razem znajdując myśli, którymi warto się dzielić. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że wielokrotnie tą samą księgę raz za razem czytałem i za każdym razem znajdowałem bardzo bogate myśli, którymi też będę się chciał z braterstwem dzisiaj dzielić. Na pierwszy rzut oka jest to księga najbardziej niepasująca do Biblii. Jedni mówią, zupełnie niesłusznie, że jest ona przesiąknięta pewnym pesymizmem. Inni twierdzą, że Kohelet, Salomon neguje ważność mądrości i nawołuje do takiego bezrefleksyjnego korzystania z życia. Troszkę na zasadzie takiego greckiego carpe diem. Korzystaj z życia, bo jutro umrzesz, nie wiesz, co się będzie działo jutro. Wśród Żydów nawet istniały dwie szkoły rabinackie. Jedna z nich uznawała natchnienie Boże Księgi Koheleta, a inna nie. Także Luter miał dużo oporów, by uznać jej natchnienie. Ale jak się dziś przekonamy, opinie te są zupełnie nieuzasadnione, ponieważ Księga Kaznodziei Salomona jest spójna w 100% z pozostałymi księgami Biblii, mimo czasem pozornie wydawałoby się dziwnych poglądów. Finalnie Kohelet został umieszczony przez uczonych żydowskich w pismach, w Ketuwim, obok takich ksiąg jak Księga Ezdrasza czy Księga Daniela. I przy głębszym zbadaniu Kaznodziei Salomona okazuje się także, że podobnie jak Księga Daniela na przykład, ma ona wiele nauk doktrynalnych oraz nawiązujących do planu Bożego i opisujących Królestwo Boże. W końcu postanowiłem podzielić się z braterstwem odrobiną różnorodnych lekcji płynącej z tej księgi, ponieważ wierzę, że jest ona jak żadna inna księga na czasie. Ponieważ ostrzega nas przed wszystkim tym, co na co dzień odwraca naszą uwagę od poświęcenia, od Boga, od służby Panu Bogu. Gdy czytałem wielokrotnie tę księgę w ciągu ostatnich miesięcy, za każdym razem zauważałem coś, co było wyjątkowo trafnym komentarzem do dzisiejszych czasów, do dzisiejszych wydarzeń, do pragnień ludzi, do mechanizmów, jakimi kierują się ludzie w codziennym życiu. Jest to księga ostrzeżenia, ale i wielu bardzo praktycznych lekcji. I tym będę się dzisiaj z braterstwem dzielił, jednocześnie pokazując różnorodność tej księgi. Jednak żeby zrozumieć sens kazania Salomona, trzeba zrozumieć kilka charakterystycznych zwrotów, kilka charakterystycznych słów, będących kluczem otwierającym zrozumienie tej księgi. Te charakterystyczne słowa to marność nad marnościami, to pogoń za wiatrem oraz rzeczy dziejące się pod słońcem oraz, myślę, to też jest ważne, by zrozumieć cel i sens słów Salomona, warto pamiętać, kiedy ta księga została napisana. I od tego punktu rozpocznę. Jakby niezależnie od tego, kiedy nastąpiła ostatnia redakcja księgi Koheleta, mówi się, że to było na przełomie III-II wieku przed naszą erą. Tradycja judaistyczna mówi, że Salomon pod koniec swojego życia nawrócił się do Pana Boga, rozumiejąc swój błąd i wtedy jako refleksję nad swoim życiem napisał Księgę Koheleta. Nie mamy potwierdzenia w Biblii, by Salomon pod koniec życia wrócił do społeczności z Bogiem. Nie został on także w liście do Hebrajczyków zaliczony w poczet bohaterów wiary. Jednak myśl ta bardzo mi się podoba. A treść Księgi Kaznodzieja Salomona potwierdza ją, więc przyjmuję ją jako prawdziwą, ponieważ ona dodaje pewnego dodatkowego, głębszego znaczenia słowom Salomona. Stają się one wtedy jeszcze bardziej wartościowe, bo wynikają z gorzkiego doświadczenia najmądrzejszego człowieka na świecie, który odstąpił od Boga, a później rozpoznał swój błąd. Wyrażenie marność nad marnościami, po hebrajsku haver hawalim, jest charakterystyczne dla tej księgi, dla księgi Koheleta. Słowo to rozpoczyna i kończy księgę, tą księgę, więc można nazwać w zasadzie, że jest jej i tytułem, i podsumowaniem. W zasadzie księga ta powinna nazywać się księgą marności nad marnościami. I to sformułowanie marność nad marnościami, będące zapożyczeniem z tłumaczenia Wulgaty, nadaje słowom tym haver hawalim znaczenie negatywne, oceniające, a jednocześnie nie najlepiej oddaje sens tych słów w języka hebrajskiego. Havel po hebrajsku oznacza tyle co dym, opar, coś mglistego, coś nieprzejrzystego, a jednocześnie ulotnego i rozwiewającego się. Niektórzy tłumaczą to słowa, ja tak je też dzisiaj będę cytował, jako daremna ulotność. I czytając te słowa, dobrze jest mieć przed oczyma podstawowe znaczenie tego słowa havel, jako coś, co łudzi i coś, co nie da się złapać. Iob, na przykład w 21 rozdziale, 34 wersecie, 27 rozdziale i 12 wersecie, używając tego słowa, skarży się, że pocieszyciele pocieszają go na próżno, czyli bezskutecznie. Słowem tym także opisane jest bałwochwalstwo, jako coś, co jest marnotrawstwem czasu, ponieważ zawodzi i nie przynosi pożądanych rezultatów. W pierwszej królewskiej, 16 rozdziale, a 26 wersecie czytamy o królu Amrze, że wzruszał ku gniewu Pana Boga Izraelskiego próżnościami swymi. A w drugiej królewskiej, 17 rozdziale i 15 wersecie czytamy o Izraelu, że zgardzili wyroki Jego i przymierze Jego, które uczynił z ojcami ich, i oświadczenia Jego, którymi oświadczał się przeciwko nim, a chodzili za próżnościami i stali się próżnymi i naśladowali poganów, którzy byli około nich, o których im rozkazał Pan, aby nie czynili tak jak oni. Tak więc to słowo havel związane jest z naśladownictwem zwyczajów i dążeń pogańskich. Jest więc ukryte pewne bezmyślne naśladowanie zwyczajów tego świata. Współcześnie byśmy powiedzieli, że pożądanie za modą, naśladownictwo idoli jest takim havel. Jonasz w drugim rozdziale, 9 wersecie zapisał następujące słowa. Ci, którzy czczą marne bożyszcza, złudne nicości, oddaje inne tłumaczenie, opuszczają Boga. Wobec tego marność nad marnościami lub może daremna ulotność lub złudna nicość to rzeczy, które są w ostatecznym rozrachunku życia człowieka zwodnicze i bez wartości. To ludzie pożądają za tymi rzeczami, nawet czczą je, mimo że nie są tego warte. I myślą Salomona jest, że wiele wysiłku ludzkiego skierowane jest na bieganie za rzeczami bezwartościowymi, bezużytecznymi, zwodniczymi poprzez swoją ulotność i zmienność. I wysiłki te są z góry skazane na rozczarowanie, tak jak mgła lub dym, który, gdy się chce złapać, pozostaje tylko zapach i łzy w oczach. Tak samo jest z pogonią za tymi rzeczami. Pozostaje pewna tęsknota i łzy w oczach, łzy rozczarowania i zmarnowanego życia. Bo są rzeczy, które w życiu człowieka rozczarowywują. Tak jak nie da się złapać mgły w dłonie, tak życie poświęcone pogoni za tymi rzeczami przynosi pustkę. I pamiętajmy o tym, czytając Księgę Kaznodziei Salomona, bo lektura rzeczy będących daremnością, ulotnością jest pouczająca dla osób zarówno młodych, jak i starszych wiekiem. Bo księga ta jest napisana nie jak to często się ją cytuje dla młodzieńców, ale także dla osób w sile wieku, a nawet będących u kresu swojego życia. Szczegółowo jeszcze o tym będę mówił. Drugie takie charakterystyczne wyrażenie w tej księdze to jest pogoń za wiatrem. Równie często właśnie jak Havel, Kohelet używa sformułowanie, które tłumacze oddają jako utrapienie ducha, z 1 rozdział 14 werset lub 2 rozdział 11, lub pracować na wiatr, 5 rozdział 15 werset. Ale najlepiej, myślę, znów zwrot ten oddali tłumacze z księgi Ozajasza, 12 rozdział i 1 werset, gdzie pisze: Efraim pasie się wiatrem, a za wiatrem wschodnim wciąż biega. I drodzy braterstwo, czy można najeść się wiatrem? Nie da się. Czy można dogonić i złapać wiatr? Nie da się. I sens tego sformułowania jest bardzo podobny, jak daremna ulotność. A więc Salomon znów pisze o pogoni za wiatrem, która jest uciążliwa. Tak jak uciążliwe jest bieganie w wieczny dzień. I zastanówmy się, drodzy braterstwo, ile czasu w naszym życiu poświęcamy pogoni za wiatrem. Zdobywanie rzeczy nieistotnych, bo wszyscy mają, bo nie chcemy być dziwolągami. I dotyczy to różnych rzeczy. To dotyczy pieniędzy, kariery, wpływu, powodzenia, domu, auta, a nawet ubioru. Więcej, więcej, jeszcze więcej, krzyczą współczesne media, a my czasami dajemy się ponieść tym krzykom. Więcej krzyczą znajomi, bo pokazują, że podążają za tym wezwaniem. I jest to wyścig z wiatrem. Wyścig z wiatrem, z którym jesteśmy z góry skazani na przegraną. Zawsze ktoś będzie miał więcej, zawsze będzie miał ktoś nowsze auto, modniejsze ubranie, lepszy dom. Ale mimo to ludzie chcą więcej i jeszcze więcej, bo inni to mają. Aż pojawia się zadyszka i zawroty głowy, jak przy łykaniu wiatru. I nie bardzo wiadomo, co jest dobre, a co złe. Gdzie jest prawica, gdzie jest lewica. Jak to bywa, gdy kręci nam się w głowie. I apostoł Paweł ostrzega. Kto sieje ciału swemu, z ciała rządź będzie skażenie. Ale kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie żywot wieczny. List Galacjan, 6 rozdział, 8 werset. I na koniec mojego wstępu, zanim przejdziemy do konkretnych lekcji odpartych na wersetach, jeszcze jedno wyrażenie, które pojawia się u Salomona, to on pisuje, że różne rzeczy dzieją się pod słońcem. I to wyrażenie pod słońcem wydaje mi się, że jest najważniejszym wyrażeniem, najważniejszym zwrotem, słowem kluczem do zrozumienia Koheleta. Bo zwrot pod słońcem opisuje sprawy, odczucia, które dotyczą cielesnego człowieka. I to ważne jest, by zapamiętać. Gdy Salomon pisze pod słońcem, pisze o ludziach, którzy nie są w społeczności z Panem Bogiem, nie są Mu poświęceni. Dlatego wiele rad, które są dobre dla człowieka ziemskiego, są nieodpowiednie dla człowieka niebiańskiego. Ponieważ nowe stworzenie nie jest pod słońcem. Ono żyje w sferze ducha, a nie w sferze ciała. Przejdźmy do konkretnych lekcji. Naliczyłem 10 rzeczy, które według Salomona są daremnością, daremną ulotnością, czyli marnością nad marnościami i nie dają szczęścia cielesnemu człowiekowi. Być może jest ich więcej, ale zastanówmy się nad niektórymi z nich. Taką daremnością jest między innymi mądrość. 2 rozdział, 14 i 16 werset. Mędrzec ma w głowie swojej oczy, a głupiec chodzi w ciemności. Ale poznałem tak samo, że ten sam los spotyka wszystkich. Więc powiedziałem sobie, jaki rozgłupca, tak i mój będzie. I po cóż więc nabyłem tyle mądrości? Rzekłem przeto w sercu, że i to jest marność. Człowiek mądry ma oczy w głowie, czyli widzi pewne rzeczy z wyprzedzeniem, jest przewidujący, a mimo to spotyka go taki sam los jak głupca. O jakiej mądrości mówi tu Salomon? Czy mowa jest tu o mądrości Bożej? Na pewno nie. O mądrości ludzkiej, nie Bożej. Psalm 49, 11 werset pisze: mądrzy umierają, głupi i prostak pospołu giną i zostawiają obcym bogactwo swoje. I kieruję teraz te słowa szczególnie do młodych braci, którzy zaczynają pracę zawodową. Poświęcenie swego życia, karierze naukowej, a w założeniu u Salomona mądrość zawsze w efekcie przynosi bogactwa, więc poświęcenie swojego życia także zgromadzeniu bogactwa jest rozczarowywujące. Dlaczego? Bo wygrana w wyścigu nie przypada prędkiemu, ani silnemu zwycięstwo w walce, ani mądremu chleb, ani rozumnemu bogactwo, ani uczonemu przychylność. 9 rozdział, 11 werset. Zauważmy. Nie najlepszy osiąga najlepsze zaszczyty pod słońcem. Zaskakujące stwierdzenie. Dla mnie było ono bardzo zaskakujące. Czyżby Salomon się pomylił? Czy nie słyszymy naokoło, że aby coś osiągnąć w życiu, trzeba być szybkim, w działaniu, silnym, mądrym, mającym doświadczenie? Jest to ostrzeżenie. Ostrzeżenie dla szczególnie młodych osób, które zaczynają pracę zawodową. Zapamiętajcie, jednym z większych kłamstw, którymi karmi się ludzi, jest powiedzenie: staraj się bardziej, a zostaniesz doceniony. Bądź najlepszy, a cię awansujemy. Wygrana w wyścigu nie przypada prędkiemu, ani silnemu zwycięstwo w walce. Tak naprawdę, mimo licznych deklaracji, szkoleń, przemówień, nie to decyduje, czy będziesz człowiekiem sukcesu w oczach ludzi światowych. A co decyduje? Na to pytanie nie odpowiem, bo nikomu nie życzę, by się dał wciągnąć w ten wyścig z wiatrem. Ale jest jeden wyścig, w którym warto brać udział. Pisze o nim apostoł Paweł w 1 do Koryntian, 9 rozdział, 24 werset. Czyż nie wiecie, gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, gdy staje do zapasów, co robi? Wszystkiego sobie odmawia. Oni, by zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakoby na oślep, walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz co robię? Poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Dlatego, jak czytamy w liście do Koryntian, gdy spojrzymy na siedzące tutaj osoby, niewiele jest mądrych według ciała, niewiele możnych tutaj siedzących, niewiele zacnego rodu, ale co głupiego jest u świata, tego to wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. A co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydzić mocnych. A podłego rodu u świata i zgardzone wybrał Bóg. Owszem, te rzeczy, które nie masz, aby te, które są, zniszczył. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. Dlaczego tak jest? Bo ten wyścig także nie najszybszy wygrywa, ani nie najsilniejszy zwycięża w tej walce. Ale ten, który jest wierny Bogu. Zmieńmy na chwilę temat. Zwróćmy, żeby wykazać, jak różnorodne lekcje można znaleźć w księdze Koheleta, i zastanówmy się, dlaczego powinniśmy unikać martwych much i co to oznacza. W 10 rozdziale, a 1 wersecie czytamy tak: martwe muchy zepsują i zasmrodzą wonny olejek, a krztyna głupoty przeważy mądrość i honor. Co oznacza ten werset? Jaką lekcję możemy z niego wyciągnąć? Kto jest władcą much? Belzebub. Tak się tłumaczy znaczenie tego imienia. I martwe muchy to nauki szatańskie, które niszczą ducha poświęcenia. Błędy teologiczne i doktrynalne psują piękno prawdy i zamiast miłej woni dla Pana Boga i Jego ludu są smrodem i zepsuciem. I osobiście muszę wyznać, że wprowadzanie obcych nauk do czystej prawdy jest dla mnie dyskomfortem takim estetycznym. Fałszowanie harmonii planu Bożego jest tym, czym poprawianie pięknego obrazu Rembrandta przez dwulatka. burzy się przeciwko temu całe moje jestestwo, tak jak muzyk burzy się, gdy ciągle ktoś fałszuje jego ulubioną melodię. Święty Jakub w 3 rozdziale, 11 wersecie powiedział wprost: nie może wypływać z jednego źródła woda słodka i gorzka. Olejek poświęcenia, prawda, nie może być trochę świeża, a trochę zepsuta. I właśnie podważanie, a nie sprawdzanie i badanie prawd, które legły u podstaw prawdy na czasie i wielkiego poświęcenia naszych dziadków i pradziadków, powoduje upadek gorliwości i zamknięcia się w sobie. Nie ma nic bardziej zniechęcającego dla młodej osoby, dopiero co poświęcającej się, niż brak jedności opartej na wspólnym zrozumieniu podstaw prawdy, prawdy Bożej. Do tego swoje robi krztyna głupoty, czyli duch ateistyczny, zły wpływ światowej mądrości, komentarze osób nie mających Ducha Świętego, bardzo popularne ostatnio komentarze rabinów, którą podważają często zrozumienie prawdy, czasem podważają nawet te nauki ateistyczne, autorytet Biblii. I te drobne rzeczy mogą przeważyć mądrość i honor, czyli sławę, o którą się ubiegamy. I drodzy braterstwo, każdy z nas ma swoją muchę, ma złe skłonności. I gdy tylko otworzymy się na świat, przyciągnie ona inne muchy, by odciągnąć nas od poświęcenia. A dla wielu nowoczesne spojrzenie na Biblię, nowe nauki oparte na mądrości ludzkiej, nowość jako taka stała się rzeczą z założenia lepszą niż stare nauki. Tymczasem, jak czytamy w 10 rozdziale i 13 wersecie, mowa głupiego zaczyna się od głupstwa, a kończy się zupełnym szaleństwem. Drobne głupstwa, wynikające z nieznajomości, z lenistwa lub z braku Ducha Świętego, w efekcie prowadzą do szaleństwa, a więc zmieniają ducha człowieka lub nawet społeczności, dając emocjom w zupełności panować nad rozumem. Bo martwe muchy zepsują wonny olej. Znów na chwilę zmieńmy temat i zobaczmy, czy Kohelet porusza jakiś fragment planu Bożego. Czy na przykład mówi o restytucji? Czy Kohelet mówi o restytucji? Mówi to dwa razy. W 1 rozdziale 9 wersecie pisze tak: cokolwiek było, będzie, a cokolwiek było uczynione, uczynione będzie ponownie. I nie ma nic nowego pod słońcem. I rzeczywiście, jak się chwilę zastanowimy, to nie ma nic nowego na ziemi, co nie pojawiłoby się w raju. Raj na ziemi, który był, znów będzie w przyszłości. A fakt, że ci, którzy umierają, powtórnie wrócą do życia, jest potwierdzeniem, że nie ma nic nowego pod słońcem. Pismo Święte zaczyna się od opisu raju i objawienie kończy się opisem raju. Nowe przymierze zawarte z Izraelem w rzeczywistości będzie tym samym przymierzem, które zostało zawarte pod górą Synaj, tylko z lepszym pośrednikiem i lepszymi ofiarami. No ale ktoś powie, a nowe stworzenie? Czy nowe stworzenie nie jest czymś nowym pod słońcem? Biblia, drodzy braterstwo, jest niezwykle precyzyjna i trzeba się pochylać nad każdym słowem i bardzo precyzyjnie czytać każde słowo. Nie ma nic nowego pod słońcem. Nowe stworzenie nie należy do zjawisk nazwanych pod słońcem. Nie dotyczy cielesnego człowieka, bo należy do świata ducha. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale od 4 do 6 wersetu napisał tak: a Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków razem z Chrystusem, przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni, razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. A w księdze kaznodzieja Salomonowego w 3 rozdziale, a 15 wersecie, Salomon jeszcze wyraźniej mówi o restytucji. To, co było, teraz jest, a co będzie, już było, albowiem Bóg odnawia to, co przeminęło. Czyż nie jest tu mowa o czasach naprawienia wszechrzeczy, co Bóg przepowiedział przez wszystkich świętych swoich proroków od wieków? Zauważmy znów precyzję apostoła Piotra. Przez wszystkich świętych swoich proroków. wszystkich, także przez Koheleta, przez Salomona. Bóg przepowiedział czasy naprawy ludzkości. Zastanówmy się teraz nad innym fragmentem, trochę dłużej. Dlaczego mamy puszczać chleb po wodzie? Dlaczego mamy siać wieczorem? W 11 rozdziale od 1 wersetu do 6 są fragmenty, które często są cytowane. Brzmią one tak. Puszczaj chleb twój po wodzie, bo po wielu dniach znajdziesz go. Kto upatruje wiatr, nigdy nie będzie siać, a kto się przypatruje obłokom, nie będzie żąć. Rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swojej ręce, bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno, czy drugie, czy też są jednakowo dobre. I zazwyczaj werset ten cytuje się, by poprzeć dawanie jałmużny, wspomaganie biednych. Jest to piękna i słuszna lekcja. Przysłowie żydowskie mówi, że kto pożycza biednemu, pożycza Bogu. Z pewnością tak postępując znajdziemy łaskę i przychylność w oczach Boga i ludzi. Jednakże lekcja ta, szczególnie w szerszym kontekście, wydawała mi się niewystarczająca i niepełna. Słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale i 4 wersecie wskazują, że chleb w Biblii jest symbolem Słowa Bożego. A objawienie 17 rozdział 15 werset wyraźnie mówi, że wody to narody i ludzie. Wobec tego rzucaj chleb po wodzie to nic innego jak wezwanie do głoszenia Słowa Bożego. Jest to twój chleb, bo z łaski Bożej poznałeś prawdę i została ci ona dana jako depozyt szafarzowi. I w wersecie tym użyte jest słowo hebrajskie szalach, które dosłownie znaczy wysyłać, tak jak się wysyła posłańca, jak się wysyła rzecz, którą chce się jeszcze zobaczyć. Tak więc głosząc Ewangelię, po wielu dniach znajdziesz ją, czyli wróci do ciebie. Jak to rozumieć? Drodzy braterstwo, rozmowy na temat prawdy z osobami inaczej pojmującymi Boga i Jego plan zmuszają nas do ciągłego utwierdzania się i sprawdzania, czy potrafimy obronić prawdę. Podam przykład. Kiedyś wymieniając się mailami z pewnym księdzem, musiałem udowodnić, dlaczego nie uznajemy apokryfów. Było to konieczne, ponieważ właśnie apokryfy są używane na poparcie nauki o nieśmiertelności duszy. W życiu się nad tym nie zastanawiałem i wierzcie mi, że argument o chlebach pokładnych był niewystarczający, mocno niewystarczający w tym kontekście, przy rozmowie z księdzem. Musiałem zbadać ten temat i przekonać się, że apokryfy nie mogą być natchnione, a więc puszczanie chleba po wodzie, czyli głoszenie Ewangelii, rozmawianie z innymi na temat Ewangelii, spowodowało, że prawda wróciła do mnie ze zdwojoną siłą. W efekcie ugruntowała się ona we mnie. I tak działa rozmowa o Bogu z osobami, którzy nie znają Boga. Dalej Salomon uczy, że kto czeka na wiatr, nigdy siać nie będzie, a kto się wpatruje w obłoki, nigdy nie będzie żąć. Niektórzy czekają zgłoszenie Słowa Bożego na dogodny czas, patrzą na obłoki. Inni ciągle widzą niesprzyjające warunki, w efekcie opowiadanie o planie Bożym leży. Często słyszałem i słyszę retoryczne pytanie, co dzisiaj mam głosić? Russell głosił rok 14 i wtórą obecność. A co my mamy dzisiaj głosić? Po pierwsze, gdybyśmy przeczytali publiczne, publikowane w gazetach kazania i artykuły brata Russella, okazałoby się, że jest tam zadziwiająco mało na temat wtórej obecności. Po drugie, prawda na czasie to cały wachlarz nauk wskazujących na plan Boży, nauk wyróżniających, i to chcę podkreślać, wyróżniających naszą społeczność na tle innych chrześcijan. Nauki wspólnoogólne chrześcijańskie pod tytułem Uwierz w Chrystusa lub Żyj z Chrystusem lub tym podobne, choć ważne, nikogo nie nakłonią do zastanawiania się nad prawdą i nad planem Bożym. Można to porównać do sprzedawania literalnego chleba. Jeśli chcielibyśmy tutaj, na Budziarzach, sprzedawać zwykły, ogólnodostępny chleb, nikt od nas go nie kupi. Bo wygodniej jest to zrobić w najbliższym osiedlowym sklepiku. Po co nam się wysilać i gdzieś jeździć, skoro to samo mam za rogiem? Co innego, gdybyśmy mieli wyjątkowy, niepowtarzalny, najsmaczniejszy w okolicy, leczniczy chleb. Wtedy ustawią się tu, na Budziarzach, do nas kolejki, jeżeli tylko ludzie o tym usłyszą. I podobnie jest z prawdą. Wierzę, że mamy najsmaczniejszy chleb na świecie. Trzeba tylko pozwolić go spróbować innym. I ci, którzy mówią, że ludzie nie interesują się Bogiem, postępują jak ci, co widzą tylko obłoki. A ci, którzy mówią, że czas nawrócenia ludzkości należy do przyszłości, co jest prawdą, ale nie zwalnia nas z opowiadania o planie Bożym, jego charakterze, ci zachowują się jak ci, którzy czekają na sprzyjający wiatr. Ale nie czekajmy, bo wtedy już będzie za późno. I apostoł Paweł zachęca Tymoteusza. Głoś słowo w czas i nie w czas. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 2 werset. Głoś naukę. Przeczytam według Biblii Tysiąclecia, bo jest ona dosadniej pisze. Głoś naukę. Nastawaj w porę i nie w porę. W razie potrzeby co zrób? Wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu. 3 punkty. Wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu. Z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. I drodzy braterstwo, ostatnio trafiłem na broszurę. Broszurę Bitwa na niebie, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Bracia w 1922 roku dali ogłoszenie do prasy, że każdemu, kto udowodni 13 doktryn katolickich, dadzą za każdą doktrynę 10 tysięcy marek polskich, czyli 130 tysięcy marek. Była to równowartość rocznego dochodu robotnika rolnego w tamtych czasach. I byłem pod wrażeniem jakości dyskusji braci, naszych braci z jezuitami, którzy byli wyszkoleni w tym, żeby innych nawracać i bronić prawd katolickich. I spytam się, kto z siedzących tutaj dzisiaj odważyłby się dać takie ogłoszenie do prasy? Kto powiedziałby, oddam miesięczną pensję lub emeryturę, jeśli ktoś na podstawie Biblii przekona mnie w istnienie duszy nieśmiertelnej lub Trójcy? Proszę, ręka do góry. Kto? Nie widzę. Czyżby jakieś nowe argumenty się pojawiły w tym temacie? Puszczaj chleb twój po wodzie, bo po wielu dniach znajdziesz go. Kto upatruje wiatr, nigdy nie będzie siać, a kto się przypatruje obłokom, nie będzie żąć. Rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce, bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno, czy drugie, czy też są jednakowo dobre. Rano siej swoje ziarno. Przyjęło się w naszej społeczności, że to młodzież z racji swojego wieku, otwartości i gorliwości głosi prawdę. Tymczasem Salomon mówi: nie mów o poranku, czyli w młodości, że jeszcze jest dzień długi, że siejesz słowo prawdy w czyimś sercu w południe. Ale mówi także: nie mów wieczorem, czyli na starość, że zaszło już słońce, ściemniło się i nie mam jak siać, bo nie mam siły. Siej prawdę za młodu, lecz także na starość. Nie mów, że opuściły cię siły, bo to nie jest prawda. Nigdy nie wiadomo, jakim ziarnom uda się wzejść w sercu człowieka. Czasem to będzie pociecha, innym razem napomnienie. Czasem zachęta, innym razem ostrzeżenie. I każde słowo wypowiedziane na czasie ma szansę zejść. Nigdy nie wiemy, które ze słuchających nas ludzi jest prawy i miły Bogu, a który ma serce skaliste i twarde i nieczułe. Rolnik z przypowieści naszego Pana siał nieekonomicznie. Siał na drogę, na chwasty, na skałę, ale także i na dobrą rolę. I być może 3/4 naszych wysiłków może nie przynieść oczekiwanych plonów, ale nigdy nie wiemy, które to są te 1/4 efektywnego wysiłku. Ważne jest, by mieć na pamięci słowa Izajasza z 32 rozdziału i 20 wersetu. Szczęśliwi jesteście, gdy możecie siać nad każdą wodą. Szczęśliwi jesteście, gdy możecie siać. Dziś w dobie internetu jest to szczególnie prawdziwe stwierdzenie. Podam braterstwu kilka faktów. Jak wiecie, prowadzimy stronę zbawienie.pl i jest tam ranking najbardziej popularnych artykułów, które pokazują, czego ludzie szukają i czym się interesują. Pierwsze 10 artykułów to: pierwszy, przypadek czy przeznaczenie. Artykuł o wolności człowieka, polemizujący z nauką o przeznaczeniu jednostki. Przeczytało go prawie 81 tysięcy osób. Drugi, Pan Bóg, Jego Syn i Duch Święty. Broszura polemizująca z Trójcą. Ponad 75 tysięcy czytelników. Trzeci, Ukorzeni chrześcijaństwa. 71 tysięcy. Gdzie są umarli? Prawie 64 tysiące. Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Prawie 59 tysięcy. Koniec świata. 58 tysięcy. Godzina trzecia rano. Świadectwo nawrócenia jednego z naszych braci. 54 tysiące. Jaką wartość ma Biblia? 50 tysięcy. Wybór 12 apostołów, 46 tysięcy. I czy znasz drugie przykazanie? Prawie 34 tysiące. Dane te pokazują, że prawda dociera do większej ilości osób, niż nam się wydaje. A więc puszczajmy chleb po wodzie, rankiem i wieczorem. Jest to bardzo dobry sposób na budowanie swojej wiary i charakteru. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, 3 rozdziale, a 15 wersecie zachęca nas: bądźcie gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu. Być gotowym, drodzy braterstwo, to znaczy żyć tematami biblijnymi. Gotowość nie bierze się tylko z chęci. Gotowość to chęć połączona z ugruntowaniem, ugruntowaniem w prawdzie. Być gotowym to być przygotowanym. Być przygotowanym idąc do zboru, być przygotowanym w pracy, w szkole, być przygotowanym o każdym dnia, od każdej porze dnia i nocy. Przygotowany uczeń zdaje egzamin zawsze. Zauważmy, że święty Piotr nie mówi: bądźcie zawsze gotowi mówić o swoich uczuciach względem Chrystusa. Nie. On mówi: bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu, kto domaga się wytłumaczenia z nadziei waszej. Czyli parafrazując te słowa, można powiedzieć: bądźcie zawsze gotowi do wytłumaczenia się, dlaczego jesteś wolnym badaczem Pisma Świętego, lub dlaczego masz nadzieję wysokiego powołania, lub dlaczego wierzysz w okup, lub dlaczego uznajesz, wierzysz w restytucję. A do Tymoteusza apostoł Piotr mówi: bądź doświadczonym robotnikiem, który dobrze rozbiera słowo prawdy. 2 Tymoteusza 2,15. Doświadczony to ten, kto ma praktykę. Nie można być doświadczony, żyjąc tylko teorią. Robotnik to ten, który pracuje na korzyść swojego pracodawcy. Jesteśmy robotnikami. Jako tacy zobowiązani jesteśmy do pracowania, a nie tylko do mówienia, jak to bardzo kochamy naszego Zbawiciela. Doświadczenie i prawda ma dotyczyć i praca ma dotyczyć badania słowa prawdy. Są to ważne słowa. Gdy spotykamy się w zborach lub czytamy Pismo Święte w domu, to robimy to po to, by utwierdzić się w prawdzie, ewentualnie by znaleźć ją. I istotą badania beriańskiego jest sprawdzanie myśli w świetle Biblii i szukanie prawdy. Szukanie prawdy, a nie wymiana poglądów. To jest zasadnicza różnica. Poglądy brata, takiego lub innego, są nieistotne. Istotna jest prawda. Doświadczenie w pracy nad Słowem Bożym oznacza, że to, co mówimy, to mówimy z pełnym przekonaniem, bez wątpienia. A jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to wtedy nie mówimy. I ktoś, kto nie jest pewien praw, które wyznaje, ktoś, kto nie potrafi udowodnić wersetami Słowa Bożego tego, w co wierzy, powinien najpierw nadrobić te braki, zanim zacznie głosić Ewangelię. I bynajmniej, drodzy braterstwo, staż bycia w społeczności lub nawet staż bycia bratem starszym niestety nie zawsze jest wyznacznikiem ugruntowania w prawdzie. Myślę, że szczególnie bracia starsi są narażeni na przenoszenie innych nauk do zborów pańskich, szczególnie gdy są przekonani, że muszą za każdym razem, za każdym wykładem być oryginalni, coś nowego wnieść, coś innego. A apostoł Piotr w dwóch listach aż trzykrotnie wspomina o przypominaniu. I mówi, zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Bo przypominanie ma na celu pobudzanie słuchaczy i utrzymanie umysłów w czujności. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 12-13 werset oraz drugi list Piotra, trzeci rozdział, pierwszy werset. Nowości nie zawsze, albo powiem nawet rzadko kiedy, są w sprawach biblijnych, jeżeli nie są oparte na wersetach biblijnych, są rzeczą dobrą. Drodzy braterstwo, obiecaliśmy Bogu. Obiecaliśmy Bogu, że będziemy Mu służyć, że będziemy dla Niego pracować. Jednakże Salomon także ostrzega przed pochopnym poświęcaniem się Bogu na służbę. W 5 rozdziale, w 3 i 5 wersecie mówi tak. Jeśli złożyłeś ślub jakiś Bogu, nie zwlekaj z jego wypełnieniem, bo w głupcach nie ma on upodobania. To, coś ślubował, wypełni. Lepiej, że jest nie ślubować wcale, niż żeby ślubował, a ślubu nie spełnił. Nie dopuść do tego, by usta twoje doprowadziły cię do grzechu i nie mów przed posłańcem Bożym, że stało się to przez nieuwagę, żeby się Bóg nie rozgniewał na twoje słowa i nie udaremnił dzieła twoich rąk. Największym ślubem, jaki człowiek może złożyć przed Bogiem, jest ślub poświęcenia. I rzeczywiście lepiej jest nie ślubować, niż ślubować i nie wypełnić go, bo grozi to wtórą śmiercią. W Przypowieściach Salomon dodaje w 20 rozdziale, 25 wersecie, sidłem dla człowieka jest nierozważnie ślubować i zastanawiać się dopiero po złożeniu ślubów. Zgodne to jest także ze słowami Pana Jezusa, że kto chce budować wieżę, najpierw musi się obrachować. Ale gdy przyjdzie posłaniec Boży, posłaniec Boży, przed którym złożyłeś dobre świadectwo, gdy przyjdzie posłaniec Boży, posłany od Boga z napomnieniem, nie mów mu, że to był błąd, że to była pomyłka. Tylko przyjmij napomnienie i proś Boga o wybaczenie, aby z powodu twych słów Bóg nie zniszczył tego, nad czym pracowałeś. Bo na podstawie twoich słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Mateusza 12, rozdział 37, werset. Drodzy braterstwo, tych kilka wersetów, kilka myśli rzuconych bardzo pobieżnie, zasygnalizowanych, pokazuje, że księga kaznodziei Salomona jest niezwykle bogatą księgą, którą trzeba czytać, tak jak zawsze się czyta Pismo Święte, pochylając się nad każdym słowem. Nie tylko zadawalając się ogólnym poglądem, ogólną myślą, ale należy zastanawiać się nad każdym słowem, które jest w Piśmie Świętym napisane. I myślę, że cudowność Biblii na tym polega, że można ją czytać całe życie. I za każdym razem, wielokrotnie czytając tą samą księgę, te same wersety, możemy odkrywać jej głębie i niekoniecznie muszą to być nowości. Piękno polega na pogłębianiu prawdy. I zachęcam braterstwa do poszukiwania w Biblii odpowiedzi na codzienne pytania. Zachęcam do utwierdzania się w prawdzie i przekazywania jej dalej. I pozostawiam was z myślą, którą też niedawno przeczytałem. Mianowicie Izraelita w Starym Testamencie dla Żydów żyjących w tamtych czasach nie istniało pojęcie teoretycznej wiedzy, myśli jako takiej. Dla Izraelity zawsze myślenie oznacza działanie. Myślenie oznacza działanie. Wiedza pewna, którą jest zdobyta, oznacza zastosowanie tej wiedzy w życiu codziennym. I życzę braterstwu tego, ażeby wszystkie nauki, które znajdziemy w Piśmie Świętym, były natychmiast, bezwłocznie stosowane w naszym życiu, czego sami pragnę. Amen.